Gorąca czołówka.
Krzysztof Jankowski za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Dobry wieczór. Kłaniamy się Państwu w ten wyjątkowo ciepły, jak na listopad, wieczór. Tydzień temu o tej samej porze Lech Poznań rozgrywał kolejny z serii rozpaczliwych meczów ostatniej szansy, a na naszej antenie wtedy zamiast gorącej czołówki była transmisja właśnie spotkania z Rachowem Częstochowa. Dziś czołówka wraca na antenę, ale temat Lecha na niej pozostaje również. W naszym studiu tradycyjnie poznańscy dziennikarze Piotr Jóźwik, przewodnik katolicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kazimierczak, telekurier Poznańskiej Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa, dobry wieczór.
Sławomir Lechna, nasz głos poznański.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
No dobrze, nie zaczniemy od Lecha, zaczniemy jeszcze od małego podsumowania wyborów w Poznaniu. Chciałbym wrócić do Jacka Jaśkowiaka, który dosyć nam się uaktywnił po tych wyborach. Wydawało się, że będzie odpoczywać, że będzie korzystać z tego, że w pierwszej turze wygrał, że ma święty spokój na 2 tygodnie, że może odpoczywać, a tymczasem dużo wywiadów, dużo aktywności w mediach publicznych. Jeden z polityków opozycji poznańskiej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił uwagę na to, że dawno prezydenta Jaśkowiaka nie było tak dużo w mediach, także ogólnopolskich. Ja chciałbym zacząć na przykład od kwestii słynnej mszy świętej, którą ksiądz Daniel Wachowiak miał odprawić za prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Zaczęło się od wpisu zatytułowanego, czy też który brzmiał: Poznaniu, żal mi ciebie. No i Jacek Jaśkowiak pojawił się w studiu. Jak wam się podobał ten gest? I no to taki przykład aktywności Jacka Jaśkowiaka z ostatnich dni. Sławek Lechna.
Pan prezydent Jaśkowiak zareagował jak na pięściarza amatora przystało. Podjął wyzwanie, poszedł na tą mszę, czym których zdziwił. I co się okazuje? Podjął rękawice, no i wyszedł z tej walki ręką obronną. Tak uważam, bo nie było gwizdów, nie było jakichś ataków na niego, a wprost przeciwnie, poznaniacy z nim rozmawiali.
Kościół to nie ring. Jeśli używamy tej polityki.
My nie jesteśmy zaskoczeni, bo nikt się nie spodziewał chyba tam, że dojdzie do jakichś ekscesów.
Ja tak myślę, że przed kościołem
msza za niego była odebrana w kontekście walki wyborczej, prawda? Tak. No, było to wydarzenie religijne oczywiście, natomiast została odebrana jako pewien komentarz do sytuacji wyborczej, tak. więc tutaj zgadzam się z kolegą, że właśnie, że to była no, walka oczywiście nie na pięści tutaj, ale no, walka może w tej sferze wyższej, prawda, i sferze moralnej, prawda, i podjął, no i faktycznie prezydent podjął tą walkę.
Ale panowie, jakie to było piękne, pozytywne wydarzenie, prawda, bo przed wyborami nie spodziewalibyśmy się czegoś takiego, że właśnie ksiądz Daniel Wachowiak, który nie ukrywa swoich poglądów, nie ukrywa krytyki wobec prezydenta Jaśkowiaka, i ksiądz Wachowiak spotyka się właśnie na środku kościoła z panem prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Sympatyczne reakcje z obydwu stron. Dla mnie to była bardzo pozytywna niespodzianka. Okazało się, że jednak nawet pan prezydent Jaśkowiak może pojawić się w kościele, nie wywoła żadnych negatywnych emocji, to po drugie. I ludzie spojrzą na to z uśmiechem. Nawet przeciwnicy pana prezydenta.
I prezydent wygrał walkę i zdobył punkty na zapas.
A ja się absolutnie z tą retoryką walki i boksu nie zgadzam, ponieważ uważam, że to jest taki sygnał, którego my, jako ludzie, jako poznaniacy, jako Polacy szerzej potrzebowaliśmy. Trudno o postaci z dwóch tak różnych rzeczywistości, jak ksiądz Daniel Wachowiak i prezydent Jacek Jaśkowiak. A mimo wszystko dochodzi do tego spotkania ksiądz Daniel Wachowiak, który głosi kazanie, mówi je naprawdę w bardzo fajny sposób. Tam nie ma jakichś nawiązań do polityki, nie ma jakichś psztyczków w stronę pana prezydenta. Jest po prostu normalna msza, jest po prostu normalne kazanie, a na koniec uścisk dłoni, wymiana uprzejmości. Jest Biblia, są encykliki Jana Pawła II, podanie rąk.
A nawet prawa, które rozległy się przy wyjściu.
Uważam, że czegoś takiego nam potrzeba i absolutnie nie chcę patrzeć na tę sytuację jako dogrywkę, czy jako...
A jest, inaczej zapytam. Może nie jest to element walki wyborczej, to był element PR-owego wzmacniania wizerunku przez Jacka Jaśkowiaka. To jest sfera, którą się zajmujemy często w...
I księdzu Wachowiakowi na tym zależało?
Polityk jest...
Ale nieładna sugestia pana redaktora.
Tak jak
pan redaktor stawia pytania otwarte.
Powiem tak, tak jak
to duchowny, nie jest pytanie zamknięte.
Tak jak duchowny jest duchowny 24 godziny na dobę, tak samo polityk jest też 24 godziny na dobę. I tutaj prezydent Jaśkowiak jest jednym, bym powiedział, z niewielu ludzi, którzy weszli w świat polityki w ostatnim czasie, którzy tak to doskonale rozumie. I dlatego
moim zdaniem... prezydent Jaśkowiak, ja będę tak, jednak tak, drążyć, ja rozegrał? Czy prezydent Jaśkowiak rozegrał trochę tę sytuację?
Nie rozegrał, ale ją bardzo dobrze, no, dobrze się w niej zachował. Właśnie nie podszedł konfrontacyjnie. Gdyby podszedł do tego w sensie walki takiej, no właśnie na pięści, gdyby właśnie polegało to na tym, żeby wygłosił jakieś tam coś, napisał na Facebooku, czy na Twitterze, czy coś takiego, którym by się odciął, zaatakował. Nie, no właśnie zachował się w ten sposób, że on to, tak jak tutaj kolega wspomniał, wygrał i przedstawił się ludziom, którzy byli przeciwko niemu nastawieni, ze względu właśnie może jakiejś motywacji też religijnej, pokazał się jako człowiek, który proszę, nie jest po ciemnej stronie.
Mówiliśmy o wywiadach, których udzielił prezydent Jaśkowiak w ostatnim czasie i tu w nawiązaniu do tego, co Krzysztof mówił i tutaj się zgadzam, widać taki sygnał, że prezydent chce rozmawiać z osobami o innych poglądach. W jednym z wywiadów napisał, że zamierza spotkać się z Tadeuszem Zyskiem.
Tak,
wymienił się z nim telefonami.
Wywiad w Głosie Wielkopolskim.
Tak, telefonów. I chciałbym zadać pytanie na przykład, co go zafascynowało w Jarosławie Kaczyńskim. Dlaczego poszedł właśnie w tą stronę i co więcej, chcę go namówić do tego,
żeby wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, tak jak Tomasza Lewandowskiego namawiał do startu wyborów.
Prezydent chciałby w ten sposób nową partię swoją mieć, znaczy, prawda? Już nie tylko ruchy miejskie, platformę, ale jeszcze chciałby zdominować Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, można to uznać za próbę wstawienia swojego człowieka do Prawa i Sprawiedliwości.
A to już jest człowiekiem Jacka Jaśkowiaka.
Polityczna. No, tak możemy wnioskować. Pan prezydent mówił same pozytywne słowa na temat pana Tadeusza Zyska, czyli można
to
powiedzieć...
To prawda, ten wywiad tak, czytałem same parokrotnie, pozytywne. Nie tak. Znalazłem tam jednego słowa krytyki pod adresem konkurenta.
Ja się nie dziwię, ponieważ pan Tadeusz Zysk zdeklarował się jako wsparcie dla prezydenta Jaśkowiaka już podczas kampanii wyborczej. Podczas debaty w WTK zapytany przez wiceprezydenta właśnie Tadeusz Zysk, czy będzie wspierał właśnie na szczeblach rządowych i tak dalej w PiS starania Poznania o różne rzeczy, że jak najbardziej będzie orędownikiem tych spraw. No więc myślę, że tutaj tak,
czyli zgoda narodowa
Jaśkowiak
jednak.
Będzie. Idzie tym torem, że myślę, że teraz będzie chciał, jeśli powiedziane było A, no to powiedzmy B, że będzie, znaczy liczył, im silniejszy będzie pan Tadeusz Zysk, tym większe wsparcie dla Poznania za jego pośrednictwem, które zostało zadeklarowane publicznie i pan Tadeusz Zysk no, raczej nie rzuca słów na wiatr.
Ciekawe teorie,
więc
to państwo
zobaczymy,
pięknie nam się zrobiło, bo my jesteśmy zachwyceni tą nową sytuacją, zupełnie niespodziewaną dla wszystkich, tak sądzę, prawda?
Znaczy,
Ostatnie zdanie jeszcze komentarza. Chciałbym wrócić do tego spotkania księdza Daniela Chowiaka z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Bez względu na to, jakie były pobudki i samej tej intencji i obecności pana prezydenta Jaśkowiaka, dobrze się stało, że to tak przebiegło. Także możemy sobie trochę z tego wszystkiego żartować i mówić, że a, to tam było coś z tym z rozgrywki. Natomiast dobrze się stało, że to właśnie w ten sposób się zakończyło, że tak to wyglądało.
Mm-hmm. Piotr Jóźwik, te wywiady, o których Sławek Lechna mówi, jest ciekawy wywiad w Gazecie Wyborczej, ciekawy wywiad właśnie w Głosie. Dosyć mocny cios, jaki prezydent do swojego niedawnego zaplecza pod jego adresem wystosował. On myśli o społecznikach. Tam pada dużo mocnych słów. Marcin Wesoły z Gazety Wyborczej napisał, że tak naprawdę to jest cios poniżej pasa, jeżeli używamy tej nomenklatury bokserskiej, która już tutaj się pojawia. No i pewnie jest trochę tak przypisana do prezydenta Jaśkowiaka. Często mówi się, on sam mówi, że lubi stawać do ringu.
Mówimy o boksowaniu, natomiast ja uważam, że był to akurat cios wymierzony. Znaczy, ja nie pochwalam ciosów poniżej pasa, natomiast słowa krytyki jego, które najbardziej moim zdaniem się zobrazowały w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, cytuję, w dużej mierze działacze ruchów miejskich najchętniej zajmują się krytykanstwem. Ich żywią to komentowanie na Facebooku, a nie realne działania. Razi mnie też przekonanie, że każdy jest ekspertem od transportu po planowanie przestrzenne. Ja to w pełni podzielam. Tutaj powiedział prezydent to, co jest. Ja z niektórymi z tych osób na Facebooku na przykład rozmawiałem albo obserwowałem ich aktywność i oni dokładnie to samo reprezentują. Dobrze, ale okazało się, że mimo, że reprezentują bardzo przyjazne dla obywateli różnorodne pomysły, w ogóle poznaniaków do tego nie przekonali.
Dobrze, ale czy poszedłbyś aż tak daleko jak Marcin Gołek, najbliższy współpracownik prezydenta, który napisał o społecznikach Prawo i Sprawiedliwość do miasta?
To tylko ugruntowuje ten podział, który myślę, że prezydentowi Jaśkowiakowi jest na rękę, dokładnie tak, bo nie daje nam możliwości, to znaczy, jeżeli społecznicy nie będą z nami, w sensie z Jackiem Jaśkowiakiem i Platformą Obywatelską, to mogą stać tylko tam po drugiej stronie, czyli tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, koniec, kropka, na wielką różnorodność nie ma tutaj pola manewru.
Ale jeśli z panem Tadeuszem Zyskiem rozmowy się powiodą, jeśli, no, kto wie, no, co to już chyba zobaczymy, co będziemy widzieć.
Krzysztofie. No nie satyryczny. Ja pan znam Tadeusz, pana przecież może do Platformy Obywatelskiej wstąpić. Ja myślę, że jest doceniany
człowiekiem.
Od nazwy by się
zwłaszcza tam myślę, wyników w pierwszej turze.
I myślę, że on będzie się konsekwentnie tego trzymał. On nie jest marionetką polityczną. Ja to wcale nie żartuję tutaj o tym. I myślę, że tutaj prezydent Jaśkowiak bardzo słusznie takie działanie podejmuje. Ja chciałbym jako poznaniak, żeby to miasto zyskiwało. I nieważne, nie interesuje mnie jakby z punktu widzenia mieszkańca tego miasta gdzieś tam sytuacja polityczna. Interesuje mnie te ulice, to co się dzieje tutaj. Jeśli nastąpi jakiś nieformalny sojusz stron związanych z przeciwnymi opcjami politycznymi korzystne dla miasta, no to będzie to tylko korzystne dla jego mieszkańców.
Rozmawiałem niedawno z prezydentem Jaśkowiakiem i on wychodzi z założenia i widać po tej układance teraz nowej w zarządzie miasta, że jemu zależy na jak najszerszym, żeby jak najwięcej osób było po jego stronie i stąd pomysł na Lewicę, żeby Tomek Lewandowski był zastępcą.
A to nie jest tak, że trochę prezydent boi się jedynowładztwa i chce się podzielić odpowiedzialnością
za miasto? On twierdzi, że im więcej osób odpowiedzialnych za miasto, tym miasto będzie się szybciej i lepiej rozwijało.
Tym bardziej można na kogoś przerzucić.
Znaczy tutaj nie obserwowaliśmy jakiegoś przerzucania, prawda? Bo w kampanii była łatwa okazja do tego, żeby poobciążać winą, prawda? Te zarzuty się pojawiały mocne. Tym, że no w Poznaniu właściwie za bardzo dyskusji takiej istotnej nie było.
Ale panowie, spójrzmy na to troszeczkę inaczej, troszeczkę głębiej, bo słowa to jest jedna rzecz, a czyny to jest rzecz druga. Wydaje mi się, że pan prezydent bardzo ładnie tutaj opowiadał o tej szerokiej koalicji współpracy dla dobra miasta. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że on też buduje własną pozycję. I to, że...
Przede wszystkim.
No tak, no, ale nikt o tym nie mówi, prawda?
Jak
no
więc, to nie?
No, ja mówiłem kolega tak Krzysztof na przykład mówi, że się cieszy, że taka jest współpraca.
Znaczy nie, mnie cieszy wszystko, to jest dobre do Poznania. Natomiast tak. O tym, że on buduje pozycję, że on każdym udziałem, w każdym publicznym wydarzeniu już dawno, jeszcze nie było wyborów, mówiłem, że on buduje swoją pozycję polityka, to mówiłem przecież.
Aha, dobrze, no to się nie zrozumieliśmy. Natomiast wracając do tej myśli zasadniczej, jeżeli rzeczywiście jest tak, że pan prezydent buduje też pozycję Tomasza Lewandowskiego, to jest to przecież jego stronnik. Także trudno się dziwić, że on chce wobec własnej partii, Platformy, wystąpić jako...
Czyli co, to jest taka tratwa rzucona do Tomasza Lewandowskiego, który Tomasza... ze względu na słaby wynik wyborczy...
On nie jest potrzebny, bo on nie jest potrzebny Platformie Obywatelskiej, natomiast jest potrzebny Jackowi Jaśkowiakowi.
I Platforma ma o to oczywiście, podobno częściowo pretensje. Nie chcą Tomasza Lewandowskiego, a Jacek Jaśkowiak...
Tak, a Jacek Jaśkowiak i to w tym wywiadzie też... I można powiedzieć, że nerwowość w obozie pana prezydenta wzbudziły te reakcje, że jednak ruchy miejskie nie dołączą do Lewicy.
Wyobraźcie sobie taką sytuację na przykład, że ktoś przychodzi do was i mówi: Piotrze Tomczyku, nasz dziennik dzisiaj połączymy z tygodnikiem Nie i macie stworzyć jedną gazetę.
No tak, no
jeżeli jest oferta, wy społecznicy macie się połączyć z klubem Lewicy, stworzyć jeden klub.
No i klasyczna,
inaczej nie będzie.
Klasyczna odpowiedź polityka to by była taka, no a co za to dostaniemy, prawda? I tutaj by była pewnie taka kalkulacja,
że... Ale jeżeli jest różnica ideologiczna, no, bo społecznicy mówią, że są takie różnice w programach, które są, no, nieprzeskakiwalne z ich perspektywy.
Pewnie i tak, natomiast to by na tyle wzmocniło pozycję Lewicy Tomasza Lewandowskiego, że byłoby to jakimś uzasadnieniem takim dodatkowym, dlatego że on powinien zostać wiceprezydentem. Także dzięki temu rzeczywiście ta pozycja Jacka Jaśkowiaka by się
tym bardziej, że Jacek Jaśkowiak już dla niego szykuje nawet pewną ścieżkę kariery w tym urzędzie, mówiąc, że powinien się zająć mieszkaniówką, transportem.
A może widzi go jako swojego następcę. Zwróćmy uwagę na końcowe zdania z wywiadu w Gazecie Wyborczej. Mówi właśnie o tym, że on dwie kadencje prezydentem, chciał być i potem już nie, do biznesu, a może gdzie indziej, ale tutaj potrzebny będzie człowiek, prawda, samodzielny, który właśnie coś, tak dalej. No moim zdaniem to mogą być słowa dotyczące najbardziej spośród jego...
A nie Mariusz Wiśniewski, bo jednak jego prezydent jest członkiem Platformy. To Platforma ma...
Bardzo go chwali również, oczywiście. Natomiast tutaj jest sytuacja polityczna obecnie w mieście taka, że właściwie nie za bardzo są powody do tego, żeby Tomasza Lewandowskiego, że tak powiem, eksponować na tym stanowisku, prawda, żeby on w ogóle dalej pełnił tą funkcję, prawda?
No ale widocznie się sprawdził na tyle. W tych wywiadach pan prezydent Jaśkowiak mówi o tym, że wiceprezydent Lewandowski świetnie sprawdził się w sprawie GOAP-u, a wiem, jaki był bałagan. Jest to no, ważna część życia Poznania, że zrobił porządek w ZKZL-u. Także jest zadowolony merytorycznie pewno z jego pracy i może trudno takiego fachowca, który będzie mógł trzymać...
Idealistycznie to zabrzmiało.
No ale podobnie wypowiadał się o Jędrzeju Solarskim prezydent Jaśkowiak.
O wszystkich planuje... praktycznie wypowiedział się pozytywnie, łącznie z Maciejem Wudarskim.
Tak, ale nie wszyscy na swoich stanowiskach pozostali, a co do tamtych dwóch wymienionych przeze mnie, czyli Lewandowskiego i Solarskiego, prezydent jest gotowy pójść za nimi w ogień.
I tu warto zauważyć, że w Platformie Obywatelskiej no te reakcje są ciche, co prawda, ale słychać takie odgłosy, że szkliwo na zębach politykom Platformy Obywatelskiej pęka. Pęka szkliwo, nie chcą się do tego przyznać i cierpią, ale czekają, co z tego wyniknie.
Co by nie powiedzieć, tutaj akurat prezydent Jaśkowiak nie jest, że tak powiem, taką pacynką Platformy, prawda? Jednak, mimo że reprezentuje tą partię, jest z nią związany, w jej barwach na scenie politycznej jest, to jednak, no... Widać tutaj jego pewną niezależność od Platformy w tym, co mówi i w tym, jak się zachowuje.
Tak, prezydent Jaśkowiak w jednym z fragmentów mówi, że nadal będzie denerwować kolegów z Platformy. Tak jest trochę jego taka idea fix. A czy troszeczkę nie zdenerwowało też takiego ogólnego gremium swoją zapowiedzią zaproszenia byłych prezydentów na obchody rocznicy stulecia niepodległości w Poznaniu przy okazji urodziny ulicy Święty Marcin z wyłączeniem aktualnego prezydenta Andrzeja Dudy i sam mówi, że to jest świadome działanie z jego strony. Podoba wam się takie, czy to w stylu typowym Jacka Jaśkowiaka? Sławek Lecha.
Przy tym święcie tak wielkim 100 lat odzyskania niepodległości, 100 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego wkładanie polityki w tą rocznicę to nie jest dobry pomysł. Aczkolwiek marketingowo to dobrze zabrzmiało. Zaprosiliśmy byłych prezydentów do Poznania. Poznań urasta do rangi ważnego miasta. Zapraszamy, cytuję, przyszłego prezydenta Polski, przewodniczącego Rady Europy Tuska. Wszystko brzmi świetnie, ale według
tylko
mnie,
czy o to chodzi to w tym święcie?
Ale według mnie tutaj jest to jeden duży błąd, bo nie zabrakło rozeznania. Pan prezydent ogłosił, że zaprasza, a zabrakło moim zdaniem rozeznania, czy oni przyjadą. I teraz nie wiadomo, ilu z tych zaproszonych gości będzie.
Zaproszenia bardzo późno zostały wystosowane. W ogóle zaproszenia w takich sprawach no, wysyła się o wiele
czasem
wiele
się zaprasza nie po to, żeby ktoś przyjechał, prawda? To chodzi o samą demonstrację. Pan prezydent
to może trzeba było zaprosić Andrzeja Dudę, do którym było z góry wiadomo, że nie przyjedzie, bo będzie przecież w tym czasie na placu.
Ale nie wiem, to z kolei nie pasowało do opowieści, którą funduje nam prezydent.
Bo pan prezydent nie na tym buduje swoją pozycję.
Ma swoją narrację i jest w niej konsekwencja.
Oczywiście. Chce wykazać się jako ten pierwszy harpagan Arnold Schwarzenegger lewicy, który tutaj wszystkich rozstawia po kątach i proszę bardzo, prezydenta Dudy nie zaprosimy, bo on tam nie wypełnia przepisów prawa i nie nadaje się nam po prostu do Poznania. Czyli mocarstwowa pozycja Jacka Jaśkowiaka ma być po prostu zauważona przez cały kraj. Pan prezydent buduje swoją pozycję na przyszłość. Nie wiadomo do objęcia jakiej pozycji się tutaj nam czai.
Osobna sprawa jest taka, no, co z tego wyjdzie.
Jest nadzieją ostatnią polskiej opozycji, jak tutaj w wywiadzie przytacza słowa o nim niemieckiej gazety, prawda? Więc myślę, że
czyli no, nasi przyjaciele zza Odry zauważyli już jego działania.
Na takie prezydent. Słowa może się obruszyć na przykład Donald Tusk. Dlaczego no, to on nie ma być ostatnią nadzieją
Grzegorz Schetyna, opozycji. Prawda? Który cały czas widzi się w tej roli lidera, może ważniejszego właśnie. No także tak, natomiast ja myślę, że przez te dwa oba wywiady i w ogóle przez postępowanie prezydenta Jaśkowiaka no, przemawia takie poczucie. Ja myślę, że on takie poczucie ma i nawet może miał już wcześniej, gdy mówiłem wam tutaj o tym, że on właśnie gra w tą polityczną grę, żeby zbudować swoją silną pozycję w związku z tymi właśnie konfliktem, który jest w społeczeństwie obecnie. I świetnie pokazał konsekwencją, że wygrał i myślę, że dalej idzie tą drogą.
Ja tutaj się wcale nie dziwię, bo prezydent od samego początku, przed pierwszą kadencją mówił, że przychodzi na dwie kadencje, że nie będzie kandydował na trzecią. Teraz w tym wywiadzie, jeden z tych wywiadów powiedział, że za 5 lat będzie miał 60 lat, będzie wyeksploatowany, bo ciężko pracuje. No i czas na zmianę, także zmianę jego pracy i być może pójdzie w dużą politykę i myślę, że byłby świetnym politykiem w skali ogólnopolskiej. Wiele spraw
na pewno rozpoznawalny.
Ale Jacek Jaśkowiak jest w tej dobrej sytuacji, że on nic nie musi. On nie jest przyklejony do tego stołka, to znaczy poza placem kolegiackim nie ma dla niego życia. On już różne rzeczy w swoim życiu robił i różne rzeczy robić może i myślę, że ta niezależność sprawia, że może, jak to się mówi, iść po bandzie, a to wielu się dzisiaj podoba.
Idzie cały czas po bandzie. Tak. Bo też trzeba powiedzieć, że po tych wyborach jego pozycja się bardzo wzmocniła.
Jak ktoś wygrywa w pierwszej turze, to raczej
także to jest,
nie traci na
pan tym. Prezydent obrósł w piórka i te wypowiedzi takie krytyczne wobec, czasem nawet, no, można powiedzieć, mocno niegrzeczne. Pan prezydent użył takiego sformułowania, że syf panował
za czasów Gdańska Globalnego.
Takie sformułowania.
W jednym z wywiadów jest Bajzel, w innym syf.
Tak, czyli pan prezydent nie czai się. Pan prezydent się nie czai, ma poczucie siły i teraz demonstruje, jak bardzo jest silny.
Ja mam takie wrażenie, że...
Personalnie też odnośnie niektórych radnych.
No właśnie, nie macie wrażenia, że w tych wywiadach mniej jest niechęci, powiedzmy, do tego teoretycznie głównego przeciwnika Prawa i Sprawiedliwości, a znacznie więcej na przykład do Ryszarda Grobelnego i tego obozu związanego z byłym prezydentem Poznania.
To leżącego nie ma co kopać.
No, ale prezydent też odpowiadał na pytania konkretne i te pytania bardziej dotyczyły tych sfer niż tej walki właśnie z władzą obecną.
Ale było pytanie na przykład, o ile Rada Miasta się zmieniła i wymienił z nazwiska tych radnych, których szczęśliwie nie będzie
jednego
musiał...
radnego z PiS-u też wymienił, bardzo negatywnie go oceniając.
Ale myślę, że atakując byłego prezydenta Ryszarda Grobelnego, pan prezydent Jaśkowiak chce pokazać, ile musiał zrobić, jak musiał zmienić to miasto. Zaznacza, że w inwestycjach tutaj miejskich wymienił 80% kadry. Także ogrom pracy i stąd te mocne słowa, Bajzel i tak dalej.
Pytanie, czy to nie było... No, zawsze powstaje pytanie, czy zmiana dla samej zmiany, czy ta miotła przyniosła skutki, czy nie, bo jednak wiele z tych inwestycji to była jedna z pięt achillesowych, które zarzucano prezydentowi Jaśkowiakowi. Mało inwestycji, szczególnie tych dużych.
Ale to czyli... nikogo nie interesowało w tych wyborach. To nie były wybory.
Czyli wracamy do źródeł.
Polityczne. Tutaj tak. Nikogo nie interesowało.
O tym już mówiliśmy.
W wielu miastach też to widzieliśmy, prawda? No bo jeśli w Gdańsku wygrał prezydent, który nie wie, ile ma kont, nie potrafi się doliczyć majątku, mieszkań i tak dalej, no to po prostu to uczciwy człowiek po prostu nie może głosować na kogoś takiego. Tak mi tak się wydaje. Tak zdrowy rozsądek podpowiada. A tymczasem jest zupełnie inaczej. Nie? To, że gdzieś tam wygrał jakiś burmistrz, który w więzieniu siedzi, prawda?
No, tak, to pokazuje, zarzuty, że, kilka no, zarzutów dotyczących wyłudzeń.
Był plebiscyt, prawda?
Burmistrz na podwójnym gazie, jeden z wielkopolskich
kandydatów. Prezydenta Olsztyna.
No właśnie, nie traktujmy tego w tych kategoriach, czy właśnie, bo nie było merytorycznej dyskusji i merytorycznych wniosków nad tym, co w Poznaniu było. Ja mam nadzieję, że ta druga kadencja to będzie realizowanie tych właśnie obietnic z pierwszej kadencji, chociaż w części, jako Poznanie. Chciałbym, żeby była nie tylko polityka,
teraz prezydent było działanie. Niczego nie musi, on teraz może.
Zgadza się. Panowie, na marginesie, ja zauważyłem jeszcze taką pewną śmiesznostkę w wywiadzie z panem prezydentem Jaśkowiakiem.
Dziennikarze tak potrafią wyłapywać i na to liczyłem.
Tak, bo muszę powiedzieć,
że... Dając wam tę lekturę
rozbawił mnie szczególnie fragment, w którym pan prezydent powiedział, teraz już nikt się nie śmieje. To ten fragment mnie szczególnie rozbawił, bo...
Bo ty się zaśmiałeś.
Tak, no muszę powiedzieć, że dziennikarz zaskoczył wszystkich pytaniem, miażdżącym pytaniem, jaki plan wpływów z PiT-u zamierza zrealizować pan prezydent? plan wpływów z PIT-u, z podatku dochodowego od osób fizycznych. I pan prezydent powiedział, że do 1,5 miliarda złotych do roku 2023, na co pan dziennikarz znowu miażdżąco stwierdza, kiedyś śmiali się z takich deklaracji. Teraz nie wiadomo, czy chodziło mu o deklaracje podatkowe, czy o tą obietnicę samą, prawda? A pan prezydent odpowiada na to z góry. Teraz już się nie śmieją. I w tym momencie kurtyna brawa.
Kurtyna brawa, my przechodzimy do drugiego tematu.
Jedna uwaga. O co chodzi? Nie można powiedzieć, że moją zasługą jest to, że wpływy z podatku PIT wzrosły lub zmalały. Można by było powiedzieć, deszczu więcej spadło, ponieważ ja tak zarządziłem. Ale to jest po prostu fikcja.
Ale ja się obawiam, ale że można tak
powiedział, że rosną nam przychody z podatku PIT. Nie, że on spowodował. Nie, on w wywiadzie do Gazety Wyborczej mówi, że rosną nam.
Jaki pan zamierza zrealizować plan? A zamierzam 1,5 miliarda, myślę, że 7 chodzi... litrów na metr kwadratowy wody zamierzam zrzucić.
Ja zrozumiałem, że chodzi o wydanie tych pieniędzy. Że chodzi o wydanie tych pieniędzy, które nam rosną. Które nam
Piotr
rosną,
wychował, zachował się dziennikarską także... czujnością dokładnie. No.
Ja zauważyłem wiele wielokropków, prawda, takich zastanowień chwilę i też bez wątpienia...
Ktoś, kto umie czytać, potrafi z tego wywiadu wyczytać.
Po wyborach się zrobiło ciekawiej niż przed wyborami. To jest ciekawa sytuacja.
Zdecydowanie. Prezydent Jaśkowiak pokazał się ze strony zupełnie innej. Teraz po wyborach zobaczymy, czy tak będzie przez całą drugą kadencję.
Mówiliśmy, Piotr mi trochę skradł połowę, Piotr Tomczyk, mówiąc o tym zdaniu, że już teraz nikt się nie śmieje. Może z prezydenta się oznania nie śmieją, ludzie za to śmieją się z Lecha Poznań. Te ostatnie tygodnie to było pasmo upokorzeń dla kibiców poznańskiej lokomotywy. Ktoś nawet ukuł takie określenie Pech Poznań. Już nie Lech Poznań, tylko niestety Pech Poznań. I coś w tym jest. Memów dzisiaj przeczytałem, obejrzałem bardzo dużo. Nie chcę ich cytować, bo pewnie sami byśmy sobie te nasze rany rozdrapywali. Ale Piotr Jóźwik ma jakieś skojarzenie.
Ja mam tak, jedno skojarzenie, bo mówisz pech, co sugeruje, że przyczyna leży gdzieś poza nami.
Jaki pech?
A ja bym powiedział coś zupełnie innego. To znaczy Lech Poznań przez wiele sezonów zaliczał i wzloty, i upadki. Ostatecznie okazywało się, że drużyna potrafi zakończyć sezon w czubie ligowej tabeli, gdzieś na podium. Po prostu, tak to po prostu w piłce nożnej bywa, zwłaszcza polskiej, że decydujący element to jest właśnie szczęście. Raz jesteś na wozie, raz jesteś pod wozem, teraz kolej już jest pod wozem.
Przypomina mi się powiedzenie z jednego filmu, bardzo dobry trener, tylko nie wygrywa.
Nie ma wyników. Jeśli mecz kończy się właśnie zdjęciem trenera, prawda, zwolnieniem trenera, no to nie jest kwestia jakichś pechów, prawda, to musi być...
No właśnie. No. Zwolnili Iwana Dżurdziewicza.
Się zwolnił też trener,
ale takie rzeczy się zdarzają. Ale nie, spójrzmy, to jest inna sytuacja. Parę miesięcy temu, po zakończeniu tamtego nieudanego sezonu, pan Rutkowski mówi, że to jest trener na lata, przygotowywaliśmy go 5 lat, świetnie.
Jest wychowankiem naszym,
ma nasze zaufanie, będzie miał cierpliwość i tak dalej. I pierwszy kryzys i kto leci? Trener. I dla mnie to jest niezrozumiałe. Raz, że zwolniono, tak potraktowano faceta, który oddałby całe serce, jest całym sobą z klubem i trudno o taką osobę. To po pierwsze, ale mnie to zastanawia, skąd była ta pewność u pana Piotra Rutkowskiego w tym, że mówił, że trener Dziurdziewicz jest dobrze przygotowany do objęcia Lecha. Jak się okazuje, że on w tym tygodniu pojechał do Szwajcarii i ma kolejne kursy, żeby zrobić licencję trenerską. No, nie chce mi się wierzyć w to, żeby był gotowy na to, by objąć w tym momencie Lecha, że to było za wcześnie.
Kibice na forach rozgrzanych do czerwoności mówią, że klub rzucił nieprzygotowanego trenera na pożarcie po to, żeby uspokoić nastroje wśród kibiców. Wyrządził mu tym ogromną krzywdę. Podzielacie tę opinię?
Zgadza się. Mało tego. Kibice widać, są wściekli. Kibice są wściekli i pytają, bo mówią mniej więcej tak, że no dobrze, zrzuciliśmy trenera. A co z wkładami do koszulek Lecha? Czyli co z zawodnikami, którzy po prostu nic z siebie nie dają? Dobrze zarabiają. Zarabiają lepiej niż zawodnicy na przykład Górnika Zabrze, prawda? Czy jakichś tam innych zespołów z drugiej części tabeli. A jednak przebiegają mniej kilometrów w czasie meczu. Nie widać po nich ambicji. Jak to,
to, co miało być domeną drużyn Iwana Dżordżewicza, który był znany z niezwykłego charakteru, twardości, waleczności, nieustępliwości.
Ale wtedy sam biegał.
Tak. To być był może w tym tkwi problem.
To był charakter. I ponad pół roku temu, jak rozmawialiśmy, kiedy odchodził Nenad Bielica, zgłaszaliśmy propozycję, kto powinien zostać trenerem. Ja wtedy mówiłem, że trener powinien być okrutny i to powinien być Leszek Ojrzyński albo Stanisław Czerczesow, bo wtedy wiadomo, że piłkarze dostają odpowiedni wycisk.
Hubert Wagner.
I, no właśnie, kat. I tak mi się wydaje, że
nie tak dawno,
że ciągle, tak, że ciągle nasi zawodnicy
nie tak
Lecha.
Dawno, a jak
zawodnicy, czy jak mówią kibice, wkłady do koszulek Lecha potrzebują właśnie takiego trenera. W drużynie coś pękło, bo jeszcze do niedawna wydawało się, że może to powróci. Był taki mecz, nie wiem, czy sobie przypominacie, z Wisłą Kraków, w którym Lech prowadził 2-0, a mecz skończył się wynikiem 2-5.
Gdyby Lech wygrał tamten mecz, byłoby
kibice,
inaczej?
Bardzo możliwe.
Potoczyłoby
wtedy
się to inaczej?
Załamanie mentalne rzeczywiście było widoczne. Od tego momentu coś pękło. Już Lech nie wychodził jako ta silna drużyna, jako faworyt, tylko ze spuszczonymi głowami.
Ale może trener też nie potrafił zbudować w zawodnikach takiego poczucia, no bo jednak trener to jest nie tylko ktoś, kto, prawda, przygotowuje pod względem technicznym, ale odpowiada też za jakieś ducha,
być
za
może
za
to przede wszystkim jest psychologiczne.
Za morale w zespole, ponieważ ja myślę, że oni umiejętności te techniczne, sportowe przecież posiadają, nie stracili ich.
Właśnie, na początku sezonu Amaral zachwycał, był szybszy jak rywale, świetnie mówiliśmy, że robi przewagę, a teraz dopasował się do całej reszty. Mnie zadziwiło przed meczem z Lechem. Wydawałoby się, że Lech wyjdzie z pazurem, że będzie grał, atakował, walczył, a tymczasem już w momencie, kiedy wyszli na murawę, ustawili się, przybili piątki z przeciwnikami, zauważyłem coś takiego, że oni ze schylonymi głowami stoją, są smutni, ale jak jeszcze stali, że po prostu brak radości, brak jakiegoś takiego woli walki, takiego zacięcia na twarzy. Oni byli już przegrani przed meczem, moim zdaniem.
Dobrze.
Czyli zgadzam się z tym, że to jest mentalność zła w drużynie.
Ale z czego wynika ta zła mentalność?
Może wynikać z czegoś, o czym my nie wiemy, bo tego nie widać.
Kwasy w szatni, mówiąc kolokwialnie?
Tak, że nie widać tego, może nawet
nie ma chemii między trenerem a drużyną?
Jest grupa kilku zawodników, którym kończą się kontrakty. Kończą się kontrakty i oni dostali informację, że te kontrakty nie zostaną przedłużone. To już powoduje, że na starcie oni mają nastawienie do tej gry, jak to się mówi, nie mają serca.
No, im już nie zależy.
Dla drużyny. Nie mają serca dla drużyny. I to jest wielki kłopot. Co z nimi zrobić?
A oni muszą grać?
No więc właśnie, to jest dobre pytanie. No, i to jest pytanie do trenera.
I jest tu piłkarzy, któremu kończy się kontrakt, przebieg, jeden sprint, kilka podań, chyba zero odbioru piłki, więc...
To ja w czasie treningu na bieżni wykonuję tych... Chyba.
No właśnie,
mamy cię zgłosić do Lecha?
Wybiegany jest, w środku dałby sobie radę.
Właśnie.
Ja bardzo chętnie
się,
mogę na stopera, bo jestem...
We wtorki wieczorem pracuję.
Raczej taki libero.
We wtorki wieczorem, tylko żebyś był tutaj 19:15.
Ale nie macie wrażenia, że takie rozmowy się cyklicznie powtarzają? Bo tak. Przywołany trener Bielica, co on teraz robi? On w domu w kapciach siedzi i Ligę Europy w telewizji ogląda,
nie,
tak?
Trener Bielica prowadzi Dynamo Zagrzeb i... nie przegrał w tym sezonie ani jednego spotkania.
A w Lidze Europy?
To dlaczego, proszę was, w Poznaniu na końcu był uważany za trenera partacza, który przegrywa wszystko, co się da i którego drużyna nie ma stylu? A Dynamo Zagrzeb gra zupełnie inaczej. Powtarzam pytanie, co jest nie tak z Lechem Poznań?
No więc coś dzieje się właśnie
wkłady
z tyłu
do koszulek.
Sklepu.
Ale
wkłady do koszulek, ale kibice mówią, wkłady to jedno, trener to jedno, ale jest bardzo złe zarządzanie klubem przez syna prezesa, Piotra Rutkowskiego, i jego obwiniają głównie jako tę osobę, która wprowadza pewien korporacyjny styl, który nie pasuje do klubu piłkarskiego.
Ale to też
co wy sądzicie o tej tezie?
No, mało wiemy na ten temat. No. Właśnie, tutaj jest najwięcej niewiadomych. Być może właśnie problem jest w tej części, w tej sferze właśnie funkcjonowania klubu, bo wydawałoby się, że inne rzeczy, to co się dzieje właśnie w szatni, no to dosyć dużo jednak wychodzi na wierzch.
Warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że przez pewien czas wydawało się, że wszystko organizacyjnie zaczyna świetnie funkcjonować. Nawet Lech był kiedyś na pierwszym miejscu w tabeli, jeszcze w ubiegłym sezonie. Cały kraj wychwalał Akademię Lecha, z której to młodzi piłkarze ciągle trafiali do pierwszej drużyny i za całkiem przyzwoite kwoty, byli wysyłani do lig zachodnich. Natomiast zwróćmy uwagę teraz, ilu polskich zawodników gra w Lechu? Z reguły dwóch, prawda? To o czymś świadczy. Co się stało z Akademią w takim razie, że już nie ma tam w ogóle zawodników, których można by było wprowadzać do pierwszej drużyny? Teraz trzech, jeżeli wrócił Gumne, także mała korekta.
Kto za Iwana Dżurdziewicza? Wczoraj pojawiło się nazwisko byłego selekcjonera Adama Nawałki. Dzisiaj wiemy, że prowadził rozmowy z włodarzami Lecha. No, pytanie, na ile one są zaawansowane, na ile są realne, ale co sądzicie o tej kandydaturze? Jeżeli nie Nawałka, to kto w takim razie? Piotr Tomczyk pewnie już powiedział. Leszek Ojrzeński.
Tak, utrzymuję swój pogląd sprzed kilku miesięcy.
Trener Kat.
Leszek Ojrzeński, czyli trener, który nie jest artystą, natomiast bierze pług i po prostu przeorze całe boisko z piłkarzami razem. Mają wyjścia, muszą biegać.
Może na pół roku wystarczy, a potem będzie kolejny.
Trener. Kolejny Leszek Ojrzeński. Kolejny.
Chciałbym, żeby Adam Nawałka został trenerem Lecha Poznań z dwóch powodów. Po pierwsze, wierzę w to, że jednak potrafi trzymać piłkarzy, zrobić zespół z tych piłkarzy lub innych, których Lech pozyska, ale przede wszystkim dlatego z bólem serca patrzę na trybuny, jest coraz mniej kibiców i Adam Nawałka może być taką osobą, która sprawi, że kibice wrócą na stadion.
Jako magnes nazwiska.
Będą ciekawi tego, co zrobi, efektu nowej miotły i z takim nazwiskiem. Myślę, że to by był marketingowo bardzo dobry ruch, no ale z tego, co wiem, rozmowy są bardzo trudne, bo Adam Nawałka ma wysokie wymagania. Nie chodzi tu nawet o finanse, bo ma trochę wyższe niż Bielica otrzymywał, ale chodzi o loty samolotem z Poznania do Wrocławia, czy na inne mecze.
A może właśnie trener powinien mieć większy wpływ na zespół niż to, co oferował do tej pory model korporacyjny.
Poważnie, naprawdę powinien mieć taki wpływ, żeby drużyna na ligowy mecz w polskiej ekstraklasie, ograniczając się praktycznie do meczów na ligowym podwórku, latała samolotem do Wrocławia albo do Warszawy, nie mogąc się pofatygować tych 200 km autokarem albo pociągiem.
No znany jest z tego Adam Nawałka faktycznie, że podobno miał jeszcze wiele innych specyficznych wymagań.
Ja wam powiem tak, że...
Ale do Białegostoku już na przykład?
No to trochę dalsza podróż. Okej,
ja mam taki...
Jest ten argument trybun, które świecą pustkami powoli. No tak sobie myślę, czy nie fajniej byłoby faktycznie oprzeć tę drużynę na młodych chłopakach, którzy są stąd, takich z Poznania, z Wielkopolski.
Taki model od lat stosuje Athletic Bilbao.
Oni nie mają, zdaje się, wyjścia. Tam jest zasada przyjęta.
Zasada. Grają Baskowie.
Grają tylko Baskowie, tak?
I radzą sobie świetnie. Jesteśmy najbardziej za, bo mamy przykłady Kopińskiego, Linetego, Gumnego.
Ale to działało. Oznaczało, że z góry trzeba zapowiedzieć, że być może sezon, być może dwa spisane zostaną na straty, w tym sensie, że Lech skończy poza pudłem, skończy poza europejskimi pucharami, a na to niestety kolejarz sobie pozwolić nie może.
Nie i dlatego,
a kibice pozwolą?
Korporacja musi zarabiać.
To raz, ale dwa, korporacja się boi kibiców i szkoda, bo ja bym na miejscu panu Wrotkowskich zostawił Dziurdziewicza, otwarcie wyszedł do kibiców, powiedział, panowie, kilku zawodników kończy się kontrakt, za moment budujemy nową drużynę, dajmy szansę i może naszym z Akademii, może komuś z zagranicy, ale robimy własną, dobrą drużynę.
Tak, ale Krzysztof Stanowski z portalu Weszło napisał dzisiaj, że ruch Rutkowski jest o tyle rozsądny, że w sytuacji, jeżeli trener był nieprzygotowany, można powiedzieć, mogliśmy go zostawić, tylko oznaczałoby to start, na przykład, gdyby powiedzmy 30 milionów złotych miał to kosztować właścicieli, kto sobie na to może pozwolić?
Gorsze od popełnienia błędu jest tylko uparte trwanie w tym błędzie i w tym sensie zgodziłbym się ze Stanowskim i jestem ciekaw, co wy byście zrobili, gdyby to był wasz klub, wasz w sensie, gdybyście byli właścicielem.
Ale z tego co pamiętam, to prezes Rutkowski, czy jego syn, gościciel klubu Rutkowski i jego syn nie wyszli, nie powiedzieli tego, zwolniliśmy trenera, tylko zrobił to Tomasz Rząsa.
Co więcej, trener jeszcze został wysłany na konferencję prasową, kiedy już było wiadomo, że on nie będzie trenerem, a on w tym czasie tłumaczył dziennikarzom, że chce walczyć. Trochę zrobiono
z niego. Grzegorz Lato z Leo Benhakerem kiedyś. Też było takie zwolnienie w pięknym stylu, że gdzieś tam po meczu ze Słowenią zdaje się rzucone.
Chociaż pamiętam takie legendy klubowe, że przychodził na przykład pan Józek, który w szatni piłkarzom nosił piłki i mówił, a ty już nie jesteś trenerem. Prezes kazał przekazać mi taką informację dla ciebie, więc no, bywało różnie. Pytanie, czy Iwan Dżurdziewicz wróci do Lecha? Mówi się, że po tym jak wróci z kursu tego w Szwajcarii, UEFA Pro. Podobno klub ma dla niego propozycję. Pytanie, czy po tym, co się wydarzyło, będzie chciał wracać?
Ale to nie jest tak, że jak ktoś właśnie zaczyna trenerską karierę, no to powinien zacząć pracę na własny rachunek, nie na poziomie rezerw klubu z otwartą ścieżką kariery do pierwszego zespołu i szansą prowadzenia do potentata w skali Polski, tak? Zespołu, który ma się bić co roku w europejskich pucharach, walczyć w grupowej fazie. On powinien zacząć gdzieś, nie wiem, może na poziomie pierwszej ligi, może w takim Rakowie Częstochowa, wypracować sobie tę markę i potem, po kilku latach wrócić i pokazać, że faktycznie ma nie tylko papiery, ale i umiejętności,
tylko,
doświadczenie.
Tylko, że wracamy do pytania początkowego.
Trener Rakowa mógłby nam wiele pokazać.
Początkowy problem. Iwan został rzucony na pożarcie kibiców. Tak uważają kibice w tym momencie. To nie było zatrudnienie na zasadzie ty już dojrzałeś do tego, tylko trzeba uspokoić nastroje po przegranym sezonie.
Ale dlaczego tak się
Iwan
stało?
Ulubieniec kibiców?
No właśnie. Przecież pamiętajmy o tym, że kiedy Iwan grał w Lechu, był regularnie wybierany na ulubionego piłkarza Lecha przez kibiców, prawda? To jest ciekawa rzecz, że Polacy, którzy grali,
klubu.
Tak, oczywiście, Polacy, którzy grali w Lechu, nie mieli takiej sympatii jak Iwan Dziurczewicz, który był po prostu symbolem wtedy walczaka, symbolem zawodnika, który serce oddaje dla drużyny. I dlatego ja myślę, że on jeszcze wróci. To nie jest tak, że to jest zamknięta jakaś karta. Iwan Dziurczewicz wróci do Lecha.
No to tym akcentem zakończmy, niech będzie trochę optymistycznie. Iwan, no pewnie życzymy ci wszyscy, żebyś wrócił. Pamiętam informację o zwolnieniu Iwana Dziurczewicza. Patrzyliśmy zdjęciem Iwana na tle naszego neonu radiowego, kiedy był pełen nadziei kilka miesięcy temu, mówiąc, co chce w Lechu zmienić. Być może jeszcze ten czas nastanie. Dziś dziękuję bardzo już Państwu. Dyskusja była bardzo ożywiona, ale podobało mi się to, co wyczytaliście dziś przede wszystkim z tych lektur obowiązkowych, które Wam dałem. Zadanie odrobione. Dziękuję bardzo. Piotr Jóźwik, przewodnik katolicki. Dziękuję. Piotr Tomczyk, nasz dziennik. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej. Sławomir Lechna, nasz głos poznański.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
Gorąca czołówka.